Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Afryka jest nadzieją również dla nas, powiedział Benedykt XVI, podsumowując na audiencji swą podróż do Beninu.
Z rąk polskich rektorów papież przyjął honorowy laur akademicki.
O współpracy z państwem oraz ideologii gender obradują w Rzymie biskupi odpowiedzialni za duszpasterstwo służby zdrowia.
23 listopada witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Afryka musi się uporać z wieloma problemami, ale jest dla świata wielkim źródłem życia, witalności i wiary, mówił Benedykt XVI na dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież powrócił do swej podróży do Beninu, szczegółowo omówił jej kolejne etapy i nawiązał do głównych tematów podpisanej tam posynodalnej adhortacji apostolskiej Afryce Munus. Tamtejszy Kościół potrzebuje głębokiej odnowy w wierze, aby lepiej mógł służyć pojednaniu, sprawiedliwości i pokojowi, powiedział Benedykt XVI.
Afrykańczycy odpowiedzieli na mój apel z właściwym sobie entuzjazmem, a na ich obliczach, w ich gorliwej wierze, przywiązaniu do Ewangelii rozpoznałem po raz kolejny znaki nadziei dla tego wielkiego kontynentu. W Afryce zobaczyłem świeżość owego tak powiedzianego życiu, świeżość zmysłu religijnego i nadziei, postrzegania rzeczywistości w jej powiązaniu z Bogiem, a nie ograniczonej do redukującego pozytywizmu, który w ostateczności gasi nadzieję. Wszystko to mówi nam, że na tym kontynencie są zasoby życia i witalności na przyszłość, na które możemy liczyć, na które może liczyć Kościół. Moja podróż była też wielkim apelem do Afryki, aby kierowała wszelkie wysiłki na głoszenie Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie znają. Chodzi o nowe zaangażowanie w ewangelizację, do której powołany jest każdy ochrzczony przez promowanie pojednania, sprawiedliwości i pokoju.
Wśród polskich pielgrzymów, którzy przybyli do auli Pawła VI, szczególną grupę stanowili rektorzy wyższych uczelni z południowo-zachodniej Polski.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Serdecznie dziękuję wam za modlitwy w intencji mojej podróży do Beninu. Pozdrawiam rektorów uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Raz jeszcze dziękuję za przyznanie mi honorowy laur akademicki. Wiem, że dotychczas otrzymał go tylko błogosławiony Jan Paweł II. Dlatego jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem kolegium rektorów, przedstawicielom uczelni, ich wspólnotom akademickim i wszystkim tu obecnym serca błogosławień.
W czasie audiencji ogólnej nie zabrakło też akcentu ekumenicznego. Benedykt XVI otrzymał dokumentację drugiego forum katolicko-prawosławnego na temat stosunków państwo-kościół, jakie odbyło się rok temu na wyspie Rodos. Wśród wręczających książkę był prawosławny metropolita Hilarion, kierujący Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, a także arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska na Białorusi.
Katolicko-prawosławnym forum, które odbywało się w Grecji i był poświęcony stosunkom państwo-kościół. Była wydana specjalna książka, dwie delegacje, delegacja katolicka i delegacja kościołów prawosławnych. Wręczyliśmy dzisiaj dla papieża tę książkę. Papież powiedział, że w czasach dzisiejszych bardzo ważny jest ekumeniczny dialog, bo musimy odpowiadać na wyzwania czasu. Potem obydwie delegacje jeszcze spotkali się w domu świętej Marty na Watykanie i omawialiśmy program następnego spotkania, które odbędzie się 5-8 czerwca w Lizbonie, w Portugalii. Będzie prawdopodobnie poświęcone problemowi kryzysu i biedy w Europie jako wyzwanie współczesnego czasu.
Benedykt XVI złoży przedświąteczną wizytę w rzymskim więzieniu Rebibia. Zaplanowano ją na 18 grudnia. Papież spotka się z więźniami i będzie odpowiadał na ich pytania. Przed opuszczeniem zakładu karnego poświęci też drzewko, które zostanie zasadzone na pamiątkę tej wizyty. Dodajmy, że nie będzie to pierwsza papieska wizyta w tym więzieniu. W 1983 roku Jan Paweł II spotkał się tam z Alim Akczą, który targnął się na jego życie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Współpraca Kościoła i państwa w dziedzinie ochrony zdrowia oraz problemy związane z ideologiami gender i tzw. zdrowia reprodukcyjnego to główne tematy trwającego w Rzymie spotkania biskupów odpowiedzialnych w poszczególnych episkopatach za duszpasterstwo w ochronie zdrowia. Jednodniowa narada poprzedza międzynarodową konferencję zorganizowaną przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. W spotkaniu oprócz 40 biskupów biorą też udział eksperci świeccy. O programie sesji mówi przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw służby zdrowia, biskup Stefan Regmund.
Zwraca uwagę na sprawy, które w tej chwili w świecie są bardzo eksponowane, na przykład na temat orientacji seksualnych. Często to, czego się domaga człowiek, nie jest zgodne z nauką Kościoła. Widzimy, jak patrzy się na homoseksualizm, widzimy też i zjawiska zmiany płci. Te zagadnienia są ważne dla Kościoła, żeby je przybliżać ludziom, na czym rzecz polega i od strony prawnej, i od strony nauki Kościoła. Ale równocześnie biskupi zwracają uwagę na współpracę między Kościołem a państwem na polu troski o zdrowie. Wiemy, że dzisiaj zagadnienie zdrowia to jest obszar bardzo szeroki, dlatego ta współpraca jest konieczna. Trzecim takim obszarem to jest organizacja duszpasterstwa służby zdrowia w Kościele. Jak to Kościół powinien podchodzić do tej służby? Jakie jest jego pole działania? W czym powinno dokonywać się reformy? Gdzie bardziej skuteczniej służyć?
Międzynarodowa współpraca jest bardzo ważna dla krajów, gdzie Kościół jest młody, a ochrona życia stanowi szczególne wyzwanie. Tak jest na przykład na Białorusi, mówi biskup Władysław Blin z Witebska.
Co roku organizujemy międzynarodowe konferencje w Witebsku na temat ochrony życia, szczególnie tam, gdzie tyle dzieci nie widzi światła dziennego przez aborcję. W ten sposób włączamy lekarzy, siostry i wolontariat. Pięknie działają młode małżeństwa, młodzi ludzie już wychowani na tych tradycjach chrześcijańskich. I to jest rozwinięte we wszystkich diecezjach i wszyscy się staramy, żeby wypełnić to zadanie. Pomóc człowiekowi być szczęśliwym, zachowując prawo naturalne. Aborcja, ona jest legalna, ale my robimy wszystko, żeby tego było mniej. I na to zezwalają władze. My prowadzimy rozmowy z tymi mamami, które chcą popełnić aborcję. Modlimy się za nich. I to przynosi wspaniałe rezultaty. Nawet do tego stopnia, że zamknęli te aborcyjne oddzielenie, bo nie ma z kim pracować. We Witebsku tak jest.
Antonio Gaudi będzie gościł w Watykanie. W skrzydle wystawowym przy placu Świętego Piotra przygotowywana jest wystawa poświęcona temu hiszpańskiemu architektowi i jego najbardziej znanemu arcydziełu, a mianowicie barcelońskiej bazylice Sagrada Familia. Ekspozycja w tak zwanym skrzydle Karola Wielkiego zostanie otwarta jutro i potrwa do połowy stycznia. Będą jej towarzyszyć dwie konferencje naukowe. Pierwsza o architekturze sakralnej 100 lat po Gaudim zostanie zorganizowana przez Papieską Radę Kultury. Drugą będzie gościć hiszpańska ambasada i będzie ona poświęcona Katalonii w epoce Gaudiego.
Rzymska wystawa powstaje przy współpracy Muzeum z Barcelony. Do Watykanu przywieziono oryginalne modele Sagrada Familia, plany, a nawet wyposażenie świątyni i przedmioty liturgiczne zaprojektowane przez samego Gaudiego. Wiele miejsca poświęcono duchowej inspiracji architekta. Nie zabraknie też szczegółów technicznych pokazujących, jak Gaudi wznosił tę świątynię i jak jest ona budowana dzisiaj. Zwiedzający będą też mogli poznać inne budynki zaprojektowane przez hiszpańskiego architekta.
Dar celibatu w życiu i misji Kościoła. Pod takim hasłem trwa krajowe sympozjum na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Belo Horizonte w Brazylii. Sympozjum zrzesza duchownych odpowiedzialnych za formację kandydatów do kapłaństwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajową Konferencję Biskupów Brazylii.
Głównym celem sympozjum jest podjęcie na nowo w świetle tradycji Kościoła i w dialogu ze współczesnym społeczeństwem centralności celibatu. Według kardynała Lewady celibat jest wiele razy kwestionowany, gdyż nie jest stanem naturalnym. Przypomniał przykład Jezusa Chrystusa, który poświęcił całe swoje życie ludzkości. Watykański gość zaznaczył, że kapłan żyjący w celibacie idzie drogą, która umożliwia mu większe poświęcenie posłudze. Jezus nie poświęcił się jednej specyficznej rodzinie, zaznaczył kardynał Lewada i zaraz podkreślił, że celibat jest prawdziwym darem Boga. Z kolei nuncjusz Baldisseri wyznał, że żyć współcześnie w celibacie jest wielkim wyzwaniem, gdyż aktualna kultura nie idzie w kierunku zachowania tego daru. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
O cud pokoju za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II modli się Kościół Meksyku. Relikwie papieża, który pięciokrotnie odwiedził meksykańską ziemię, dotrą do 90 tamtejszych diecezji. W licznych miastach gromadzą się wielotysięczne tłumy, a ulice są specjalnie dekorowane. Wydaje się, że Meksyk przeżywa 6. podróż papieską. Z tej okazji przygotowano woskową figurę Jana Pawła II, którą umieszczono w kryształowym sarkofagu. Podobizna błogosławionego ubrana jest w strój pontyfikalny, a w rękach trzyma krzyż i różaniec.
Pielgrzymka z relikwiami krwi papieża Polaka dotarła do półmilionowego miasta Saltillo na północy Meksyku. Wcześniej odwiedziła już naznaczone terrorem gangów narkotykowych miasto Juárez, okrzyknięte najniebezpieczniejszą metropolią planety. Dziś tamtejszy kościół wspomina męczennika z czasów meksykańskiej rewolucji, której ofiarą padali katoliccy duchowni. Błogosławiony Michał Augustyn Pro został rozstrzelany przez antyklerykalnych rewolucjonistów w 1927 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II. Peregrynacja relikwii papieskich w Meksyku potrwa do 15 grudnia i zakończy się w stolicy. Przypomnijmy, że trwają obecnie konsultacje watykańsko-meksykańskie dotyczące przyszłorocznej podróży apostolskiej Benedykta XVI do tego kraju.
Trzech włoskich kapucynów oraz świecki wolontariusz zginęło w wypadku samochodowym na peryferiach Dar es Salaam w Tanzanii. Wśród ofiar był 64-letni przełożony toskańskiej prowincji zakonu, ojciec Luciano Bafigi, który ze swym sekretarzem odbywał wizytację misjonarzy pracujących w Afryce. Do wypadku doszło, gdy samochód kapucynów wymijał pieszego. Niestety manewr ten zakończył się tragicznie na poboczu drogi. Kierowca, ojciec Silverio Gelli, który od wielu lat pracował na misjach w Tanzanii, zginął na miejscu. Pozostała trójka, mimo reanimacji, zmarła w szpitalu.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ponad 3 miliony świec zostanie rozprowadzonych w ramach 18. edycji akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Po raz 12 ma ona charakter ekumeniczny. Wspólnie prowadzą ją Caritas Polska, diakonie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego oraz prawosławna Eleos. Na hasło tegorocznej akcji, o czym informował podczas dzisiejszej konferencji prasowej ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, wybrano słowa „Podarujmy dzieciom czas”.
Czas to jest też obecność, tutaj w przypadku dzieci, obecność rodziców. Wiemy dobrze, że bardzo trudna jest sytuacja wielu rodzin dzisiaj w Polsce. Rodzice często mają po 2, po 3 etaty po to, żeby móc utrzymać rodzinę, dać wykształcenie odpowiednie dzieciom, dać im pewien start w życiu. Ale przez to też zaniedbują obecność swoją wśród dzieci, a więc te dzieci zaczynają odczuwać ogromną samotność.
Tym razem Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma uświadomić nam wszystkim, jak ważne jest poświęcanie czasu dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec przeznaczany jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także na leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną i letni wypoczynek najmłodszych. Prócz tego 10 groszy z każdej świecy zostanie przekazane do Somalii, gdzie głód grozi kilku milionom ludzi. W Turnie koło Radomia zakończyły się warsztaty rzeczników instytucji kościelnych. Było to już 4. tego typu spotkanie, tym razem poświęcone obecności ludzi wierzących w internecie. Ponad 70 osób, rzeczników zakonnych, diecezjalnych i innych instytucji kościelnych, zastanawiało się nad obecnością na Facebooku, na blogach czy w Wikipedii. Warsztaty były w części kontynuacją podjętego przed rokiem tematu wystąpień publicznych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.